Czy znasz jakąś osobę wpływową? To znaczy taką osobę, która wpływa na innych, wywiera wpływ na innych. A czy sam jesteś osobą wpływową, czy tylko ulegasz wpływom innych osób? Jak to jest z tobą? Chciałem dzisiaj postawić tezę, że każdy z nas zawsze wpływa na innych. Co to znaczy? Za słownikiem języka polskiego wpływ może być korzystny, zbawienny, dodatni albo fatalny, zgubny, zły. Taki i taki. A to zawsze jest wpływ. I właśnie dlatego chciałem, żebyśmy spojrzeli w świetle tej tezy na siebie, tej tezy, że każdy jest osobą wpływową. A że jesteśmy w okresie poświątecznym, jeszcze wciąż mamy ten obraz, jak Pan Jezus z martwych wstał i co zaczął robić ze swoimi uczniami, co trzeba było zrobić z Jego uczniami, to chciałem właśnie od obrazu uczniów Jezusa zacząć. Bo my przecież jesteśmy w tak szacownym gronie uczniów Jezusa, no nie? Więc otwórzmy sobie, a jak nie macie Biblii, chociaż zachęcam, żeby zawsze otwierać tekst Słowa Bożego. Ewangelię Marka, 16 rozdział, 9 werset. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwóm z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Oto grono uczniów Jezusa, ta jedenastka, bo jeden się wysypał, jak wiadomo, i dowiadują się, że ich Zbawiciel, ich Pan, ich Mistrz zmartwychwstał, to oni są smutni, są podłamani, nie wierzyli, jak przeczytaliśmy. Ich stan serca był, można by powiedzieć, niezadowalający. Byli w opłakanym stanie, dosłownie nawet opłakanym. Czytamy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, 19 werset, a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani. Dlaczego? Ponieważ się bali, ponieważ nie wierzyli, że ich Pan zmartwychwstał. I tak na siebie wpływali, że na przykład w 21 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie zgubili. Od takiego było życie tych uczniów przez ładnych parę dni. Tak słabo to wyglądało. Dlatego na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu, ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. Tak na koniec, po tych różnych sytuacjach, Jezus musiał im powiedzieć przykrych parę słów. A przecież uczniowie Jezusa mieli wielkie powołanie, czyż nie? Ależ przecież On ich wybrał. Wybrał ich 12, aby z Nim byli i aby wysłać ich do zwiastowania Ewangelii. Oni mieli zmieniać świat, mieli wpływać na narody. Takie było ich przeznaczenie, taka była wola Boża dla nich. Takie było ich powołanie. Mieli być świadkami Jezusa. Mieli swoim zachowaniem, swoją postawą ukazywać Jezusa, jaki jest Jezus. coś trzeba było z nimi zrobić, bo nie o taki wpływ chodziło Panu, gdy ich powoływał, gdy ich wybrał. Właśnie o tym wpływie chciałem trochę z wami dzisiaj porozmawiać, pobudzić was do wspólnych przemyśleń. Ponieważ wpływ ma ogromne znaczenie. Ma ogromne znaczenie to, jaki wpływ wywieramy albo jakiemu wpływowi ulegamy. To ma znaczenie. I może obraz dzisiaj o charakterze wojennym, no bo gdzieś tam za granicą toczy się wojna blisko, jakoś oddziaływuje to na nas, to otwórzmy sobie drugą księgę Kronik, 32 rozdział i mamy taki właśnie obraz wpływu. Król Hiskiasz wygłasza przemówienie do swoich wojowników przed bitwą. Bądźcie odważni i dzielni. Nie bójcie się, ani się nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne. Z nami jest Pan, nasz Bóg. On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa Hiskiasza, króla judzkiego, lud nabrał otuchy. Ot, ważne jest, jakie się przemówienie wygłosi przed wojną. Prawda czy nie? Przecież mógł inne słowa powiedzieć. Niektórzy z was nie wrócą. Niektórzy bez ręki będą. Niektórzy bez nogi. Żony stracą mężów. Nie zobaczycie już więcej swoich dzieci. I tak dalej. Jakby tak jeszcze trochę tak powiedział, to co by się działo? No, lud nie nabrałby otuchy. Wiemy też z różnych obrazków wojskowych, że żołnierze śpiewają wspólnie razem. W dawnych czasach rycerze śpiewali tam te swoje rycerskie pieśni. Dzisiaj amerykańskie wojsko tam jak maszeruje, jak biegnie, to tam razem śpiewają. Dlaczego śpiewają? Dlaczego? Bo wspólne śpiewanie buduje morale żołnierzy, dodaje otuchy, zapala do bitwy, podnosi na duchu. I dlaczego chrześcijanie razem śpiewają? Dlaczego, jak tutaj jesteśmy, to nie ma ani jednej osoby nie ma, która by nie śpiewała? Bo podnosimy się wspólnie razem na duchu. Jest taka stara pieśń, która mówi, gdy droga zbyt trudną wydaje ci się, to z śpiewem za Panem idź w ślad. Szatana to złości, gdy wiary brzmi pieśń. Lecz Jezus nasz słucha jej rad. I w refrenie, najlepiej iść z śpiewem przez świat, aleluja. Szatana to złości, gdy wiary brzmi pieśń, lecz Jezus nasz słucha jej rad. No i tutaj trzeba tego jakiegoś, nie wiem, tu kamyczka nie ma żadnego, ale tego ogródka bym wrzucił a propos tego wspólnego śpiewania, że możemy wywierać wspólnie na siebie wpływ przez to, że jak śpiewamy, to śpiewamy razem. Jak ten oddział żołnierzy, kompania żołnierzy śpiewa. Można pozytywnie wpływać i to ma ogromne znaczenie, żeby wywierać pozytywny wpływ jedni na drugich. Ale jest też niestety prawdopodobieństwo wpływu złego i konieczność jego unikania. I tak na przykład, wracając do Izraela, gdy Izraelici ruszali na wojnę, to mieli tam różne dyspensy związane ze sytuacją życiową. No i ci przewodnicy czy dowódcy mieli tym żołnierzom różne rzeczy powiedzieć. I ósmy werset 20 rozdziału 5 Mojżeszowej. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak. Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swojego domu. Niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Wiecie, nie musiał kombinować tam jakąś komisją lekarską, żeby dali mu kategorię D. Nie musiał zaświadczenie od pastora brać, że on jest duchownym, że on zajmuje się, albo że on ze względów religijnych nie może brać broni do ręki. Po prostu był tchórzem, był lękliwy, bojaźliwy. To wystarczyło, niech idzie do domu, bo nic takiego żołnierza nie ma, żadnego pożytku. Wyszli i oj, atakują, uciekamy, uciekamy. No i co? I wszyscy by pouciekali. Takich żołnierzy, takich wojowników nie potrzeba. I mamy też taki przykład, poważny przykład, jak to Mojżesz wysłał zwiadowców, którzy mieli pójść obadać Kanaan. 12 ich poszło, wrócili. Dwóch wróciło zapalonych. Ach, ale ziemia, ale pięknie będzie, ale zdobędziemy. A 10 całkiem inne mieli myśli i rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcze i takimi też byliśmy w ich oczach. Ot wpływ. Taki mieli wpływ na ludzi, że cały lud zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi. Zaczął się niepokój, zaczęło się tarcie. Co teraz robić? Po co my tu przyszli? Co my tu będziemy robić? Jak nie ma tam gdzie iść, tu z tyłu pustynia. Co tutaj dalej? No i jak tych 10 tak wpłynęło na lud, to jak wiecie, zaczęła się 40-letnia wędrówka po pustyni. Mogli już tam od razu by wejść, 3 tygodnie, 4, byliby w Kanaanie. Ale się zawrócili i Bóg powiedział, to w takim razie będziecie się włóczyć po tej pustyni, aż poumiera całe to pokolenie. I prawda jest, że nawet najmocniejszy człowiek, gdy jest otoczony takimi maruderami, takimi smutasami, pesymistami, którzy we wszystkim widzą tylko niepowodzenie, nieszczęście i tak dalej, najmocniejszy nie wytrzyma złego wpływu. I tak apostołowi Pawłowi, który przecież, można by powiedzieć, był gościem niesamowitym, gościem, który wywierał wpływ, który wiele wspaniałych rzeczy robił, miał wiarę, był pełen Ducha Świętego. Taki gościu, można by było powiedzieć, że z żelaza, że nic go nie złamie, nic go nie ugnie. Ale miał taki okres związany ze zborem w Koryncie. Braćmi kochanymi i siostrami, którym serce dał, którym poświęcił wiele lat swojej służby. I gdy w Koryncie pojawili się ludzie, którzy zaczęli kwestionować autorytet apostolski świętego Pawła, gdy zaczęli insynuować tam różne rzeczy na temat Pawła, gdy zaczęli podważać jego powołanie, to wtedy podłamał się chłop najwyraźniej, bo zaczął w drugim liście do Koryntian, to wyraził, zaczął pisać, że on przecież też jest apostołem. On przecież też wszystkie znaki apostolstwa w swoim życiu nosi. I on wiedział, że on nie powinien tego robić, bo to oni powinni to zrobić, oni powinni to powiedzieć. Ale on był na krawędzi wytrzymałości. Tak jakbyśmy zajrzeli do drugiego listu do Koryntian, 11 rozdział, 17 werset. To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przystępie głupoty, która bywa podłożem przechwałek. Skoro wielu się przechwala według ciała, i ja będę się przechwalał. Wiedział, że nie należy w ogóle przechwalać, ale doprowadzili go ci ludzie i reakcja zboru koryńskiego do takiego stanu, że się podłamał. I dalej napisał, jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? no trochę się spalił w oczach ówczesnego Kościoła, no bo nie wytrzymał tej sytuacji, która go spotkała tam w zborze w Koryncie. 12 rozdział, pierwszy werset. Muszę się chlubić. Nie jest napisane, że chcę się chlubić. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. No i potem jest cała lista tego, co przeżył. I w 11 wersecie stałem się głupi. Wyście mnie do tego zmusili. Wyście bowiem powinni byli mnie polecić, bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym. Przywołuję ten przykład, żeby pokazać, jak ważne jest to, jaki wpływ wywieramy na innych, jak zachowujemy się w stosunku do innych. Bo można swoją biernością albo złymi słowami, albo w ogóle generalnie postawą serca doprowadzić nawet najmocniejszych do załamania. O Żydach jest powiedziane, że oni zawiedli Boga w tym oczekiwaniu względem nich, bo Bóg chciał, jak czytamy w Jeremiasza 13:11, bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski, cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Bóg chciał się pochwalić swoim ludem przed tymi wszystkimi narodami ówczesnego świata. Chciał, ale oni niestety nie wydali dobrego świadectwa. Nie spisali się należycie, nie wywarli wpływu na narody tak, jak Bóg chciał, jak Bóg od nich oczekiwał. I w liście do Rzymian 2:24 jest nawet napisane, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Tak, z powodu tego, jak Żydzi postępowali, poganie bluźnili Bogu. No bo przecież ludzie, narody wiązały Żydów z Bogiem Jahwe, z tym jedynym prawdziwym Bogiem. No i co? I jak to wyglądało? I wiemy w naszych czasach, że wielu ludzi bluźni Bogu z powodu chrześcijan, bo chrześcijanie, ich zachowanie w różnych częściach świata niestety nie licuje z prawdziwą wiarą w Boga. I ludzie mówią, jak to ma być taki Bóg, jak ja widzę u was, jak ja widzę, co wasi duchowni robią, to ja nie chcę z takim Bogiem mieć nic wspólnego. No i w ogóle sprawa wpływu dobrego lub złego to jest jedna strona medalu, a druga to jest odpowiedzialność za wpływ. Bo jeśli wywieramy dobry wpływ, to będziemy mieli nagrodę. Ale jeżeli wywieramy zły wpływ na innych, to też powinniśmy uwzględnić, że czeka nas z tego powodu jakaś konsekwencja. Wracając do tych zwiadowców, czytamy, ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. Ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Tylko Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. Konsekwencja przyszła. To, że pogadali tak i tak pomarudzili, i narzekali i sprawili, że ludziom się odechciało zdobywać Kanaan i zostali na pustyni, to jest jedno, ale drugie, spotkała ich śmierć, ponieważ Pan ich poraził, Pan ich dotknął z powodu tego wpływu. Przecież nic złego nie zrobili, moglibyśmy powiedzieć. O, tylko pogadali, kawę se zrobili i pogadali po nabożeństwie, o tym i o tamtym. I Słowo Boże w wielu miejscach przestrzega nas, bracia i siostry, przed tym, abyśmy uważali, by innych nie zgorszyć, bez bawienia się w szczegóły zgorszyć, to znaczy zrobić gorszym. Mateusza 18:7. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli ktoś w wyniku spotkania z tobą zaczął zazdrościć albo wypełnił się jakąś niechęcią, albo obojętnością, albo zwątpił, to znaczy został zgorszony. Biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Marka 9:42. Kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. Może być coś gorszego. Konsekwencja zgorszenia maluczkiego, który wierzy w Boga. Hej, to jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa. Dlatego chcę dzisiaj, byśmy porozmawiali i pomyśleli o tym, jaki wywieramy wpływ na innych ludzi. Bośmy postawili tezę, że każdy wywiera jakiś wpływ. I można wywierać wpływ pozytywny, bracia i siostry. Czy wiecie o tym? Ależ można. Trzeba mieć taką świadomość, że wpływasz na innych uśmiechając się. Prosta sprawa. Albo gorliwie się modląc na nabożeństwie. Albo dzieląc się z innymi czymś, co odkryłeś w Biblii w ubiegłym tygodniu. Albo składając świadectwo, co przeżyłeś w ostatnich 3 miesiącach. Że mieszkanie, Bóg cię obdarował mieszkaniem. Albo siadając z przodu sali. How do you do? Albo przychodząc na czas. I poprzez wiele innych, bardzo prostych czynów i postaw możesz wybierać pozytywny wpływ. Zauważcie, że nie powiedziałem niczego, żeby prorokować, żeby jakiś cud zrobić, bo to jest oczywiste. Bo to jest oczywiste, że możemy tak wywierać wpływ. Ale chodziło mi o to, żebyśmy my, zwykli chrześcijanie, nie pomyśleli, no ja nie jestem osobą wpływową. To tamci, to właściwie z pierwszych stron gazet, z tytułów serwisów chrześcijańskich, co to robią, te różne cuda i tak dalej, to ci wywierają wpływ. A co ja, jak ja mogę wywierać wpływ? No to właśnie mówię, że czyniąc takie proste rzeczy, możesz i wywierasz wpływ na innych. No bo przecież wiemy, że jak się ktoś do nas uśmiechnie, to i nam się chce jakoś uśmiechnąć, nie? Jak ktoś poda nam rękę, no to jakoś się radośniej robi i cieplej się robi. Wspaniale, ale niestety istnieje prawdopodobieństwo złego wpływu. Wpływasz, siostro, bracie, wpływasz ponurym wyrazem twarzy, milcząc w czasie wspólnej modlitwy, spóźniając się, wpływasz. Zajmując miejsce z tyłu sali, wpływasz. Opuszczając zgromadzenie przed jego zakończeniem, wpływasz. Nie włączając się we wspólne uwielbianie Boga, wpływasz. Myślisz sobie, to moja sprawa. Nie, wpływasz w tym momencie na innych, bo inni cię obserwują. Opuszczając wspólne zgromadzenia, wpływasz na innych członków zboru. Zmieniając zbory jak rękawiczki, wpływasz na stabilność wiary innych ludzi. I na 100 różnych innych sposobów wpływasz, nic nie robiąc, wpływasz na innych. Wpływasz nie tylko bulwersującym, gorszącym postępowaniem, ale także powierzchownością swego chrześcijaństwa, płycizną duchową, pozostając na takiej mieliźnie duchowej przez tygodnie, myślisz, że nie wpływasz? Wpływasz. Bo ta mielizna duchowa, ta płycizna będzie odczuwalna potem w twoich rozmowach, w twoich kontaktach, w twoich telefonach, SMS-ach, wszędzie będzie wyczuwalna. Wpływasz na innych. Wpływasz swoją zmiennością nastrojów, swoim hobby, które zabiera ci mnóstwo czasu i które niczego tak naprawdę nie przynosi dla chwały Królestwa Bożego, ale ty się tym ekscytujesz i o tym rozmawiasz i to pokazujesz gdzieś tam na Facebooku. Wpływasz w ten sposób na innych. Wpływasz. Bo przecież nikt nie może dwom panom służyć. Jeśli serce oddałeś jakiejś pasji życiowej, to Chrystus będzie gdzieś na drugim miejscu wtedy. Więc nie będę dzisiaj apelował ani podrywał do lotu, ale powiem, wpływasz na innych. Chcesz czy nie chcesz, wpływasz na innych. Nic nie mówiąc, wpływasz na innych. Nic nie robiąc, też wpływasz na innych. Zawsze na kogoś wpływasz. Tylko jak na nich wpływasz? Oto jest pytanie, z którym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zmierzyli. Łatwo jest pozytywnie wpłynąć na innych przy okazjonalnych kontaktach. O, zobaczyli się, jakieś spotkanie chwilowe, jakaś konferencja, tu jest poruszenie, bilety były tanie na konferencję i jest dobra kawa, jest taka miła atmosfera, skąd jesteś, a ją stąd, a słyszałem, co tam, ale no i taki wpłynąć na innych przez te 2 czy 3 godziny. Gdzieś na wczasach tak pozytywnie wpływać na innych, bośmy wyjechali, do tego można, to jest dosyć łatwe. Podczas jakiejś uroczystości, nawet świadectwo powiedzieć, jakoś tam zaznaczyć swoją obecność, ale super, można. Ale prawda o naszym wpływie objawia się na co dzień. Na co dzień. Po pierwsze, objawia się w twoim domu. Co z twoimi domownikami, pomyśl? Jak na nich wpływasz? Co twoi domownicy mówią o tobie i myślą o tobie? Twoja żona, twój mąż, twoje dzieci, twoi rodzice. Jaki wpływ na nich wywierasz? Czy jak się spotykają, żyją z tobą, przechodzicie w korytarzu, jesteście w kuchni przy stole, jak się odzywacie do siebie, jaki wpływ wywierasz na nich, czy im się chce żyć, czy im się chce służyć Bogu, czy im się chce śpiewać, czy im się chce modlić, czy im się chce zajrzeć do Biblii, czy im się chce coś zrobić w domu w wyniku spotkania z tobą, bycia z tobą, czy raczej powoli serce się zaciska. Niech se sama zrobi. Nie będę. Już się nie odezwę więcej. To nie ma sensu z tobą rozmawiać. Prawda o naszym wpływie objawia się w miejscu pracy. Co mówią twoi współpracownicy o tobie? Jak się z tobą spotykają? Niektórzy się cieszą, że mają teraz pracę zdalną, ale wrócicie któregoś dnia do biura. Jak wpływasz na tych twoich bliskich? Bo to, że gdzieś tam na jakiejś konferencji naukowej się spotkacie, super, może masz nawet osiągnięcia, to cię pochwalą, tam wyróżnią, dyplom dadzą, ale co twoi najbliżsi współpracownicy przy jednym biurku, przy jednej maszynie, gdzieś tam na jednym stanowisku pracy. Jakim jesteś na co dzień? Co widzimy tutaj w zborze? My, twoi bracia i siostry w Chrystusie, co widzimy na twojej twarzy, twoim zachowaniu? Jaki jesteś tutaj przy tych okazjach, licznych okazjach spotykania się tutaj w zborze? To jest prawda o twoim wpływie. A nie to, co napiszesz gdzieś tam na blogu albo gdzieś tam zamieścisz w internecie. W obliczu odpowiedzialności za wywierany wpływ czasem kusi nas, aby wycofać się albo przynajmniej zająć pozycję neutralną. Ja, najmniejszy spośród moich braci, ja się nie będę odzywał, sobie tam usiądę daleko z tyłu, nie będę. Nie. I nawet robimy to czasem podpierając się Słowem Bożym, bo na przykład niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. No to ja nic nie będę nauczał nikogo, nie będę, tego w Biblii jest napisane, żeby, ja nie chcę takiej odpowiedzialności. Albo jeszcze inni szybko biorą, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa i prawdziwe słowa, nie? Więc ja się nie będę wypowiadał, ja się do tego nabieram wody w usta. Nie moja sprawa, ale to nie zmienia faktu, że zawsze jesteśmy dla kogoś jakimś wzorem. Nawet jeżeli byśmy chcieli przyjąć pozycję neutralną, jak jakaś tam Norwegia, czy kto tam, czy Szwajcaria, wycofać się, nie, niech tam, my sobie będziemy żyli po swojemu. Ja nie jestem powołany, żeby wywierać na was wpływ, żyjcie sobie jak chcecie, i tak dalej, ja pozostanę bierny, nie, nie. Choćbym przyjął taką postawę, to nie zmienia faktu, że zawsze jestem dla kogoś jakimś wzorem, dobrym lub złym, ale ktoś będzie się zawsze na tobie wzorował. I rodzice, matki i ojcowie muszą pamiętać, powinni pamiętać, wychowując swoje dziecko, że mały człowieczek idzie w meślady, jak to jest w wierszu Johna Maxwella. Mały człowieczek idzie w meślady, pyta o drogę, prosi o rady. Zbłądzić nie mogę, choćby się chciało, bo pójdzie za mną pewnie i śmiało. Oczka swe ciągle na mnie obraca i naśladuje. To jego praca. Jestem wyrocznią i nie ma rady. Mały człowieczek idzie w meślady. W wiosennym słońcu, w zimowym śniegu, rzeźbie i tworze w marszu i w biegu na długie lata przyszłej dekady człowieczka, który idzie w meślady. Każdy rodzic powinien być tego świadomy. Obojętnie, czy jest zwykłym pracownikiem, czy dyrektorem, obojętnie, czy jest bogaty, czy biedny, obojętnie, czy jest ekstrawertykiem, czy jakimś tam intro, zawsze wywiera wpływ na swoje dziecko. Trzeba o tym pamiętać. Każdy chrześcijanin w swoim otoczeniu, choćby nie wiem, jaką miał naturę i choćby nie wiem, jak myślał, żeby tylko czasem na kogoś nie wywrzeć wpływu, no bo on jest taki świadomy, że on jest taki ograniczony, taki słaby, taki małej wiary, taki tego, że on by nie chciał na nikogo wywierać wpływu, to właśnie wywiera wpływ tą swoją postawą również. I powinien pamiętać, że gdziekolwiek idziemy, zawsze wszędzie wywieramy jakiś wpływ i dlatego Słowo Boże mówi, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, a przecież będą nas obgadywać na różne sposoby, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Wywieramy wpływ. Apostoł Paweł apelował do młodego chrześcijanina, bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Bo w każdej z tych sfer wywierasz wpływ. Może to być wzór do naśladowania albo antywzór, antyzachęta, antyprzykład. Czy zgadzamy się z postawioną na wstępie tezą, że zawsze wpływasz na innych? Słuchaliście? A tam na balkonie słyszeliście, co mówiłem? Zgadzacie się z taką tezą? Na dole to wiadomo, nie? Chciałem tam zagadać do tych, co ledwo co widzę ich, tam gdzieś daleko. Jak to zrobić, żeby to był wpływ pozytywny? Jak to osiągnąć, żeby zawsze był to pozytywny wpływ, a nie byle jaki, zły, negatywny? Jak to zrobić? No powróćmy do obrazu uczniów Jezusa po zmartwychwstaniu. Po pierwsze, trzeba by było być uczniem Jezusa. To jest pierwsza sprawa. Jeśli chcesz wywierać pozytywny wpływ, to trzeba się narodzić na nowo, to trzeba przyjąć Jezusa do serca. To trzeba, żeby On przez wiarę zamieszkał w twoim sercu. Bo inaczej to będzie, czasem cię będzie, weźmie coś, coś dobrego zrobisz, a następnego dnia walniesz to wszystko i zostawisz. Raz będziesz szczęśliwy, bo twoi wygrali wybory. Za parę lat będziesz miał wszystko, bo twoi przegrali wybory. I taki, na takiej huśtawce będziesz żył całe życie. Oddaj serce Jezusowi Chrystusowi. Na nowo powierz Mu swoje życie. To jest podstawa tego, żeby ten wpływ, który wywieramy, był zawsze pozytywny. No ale jeśli chodzi o uczniów, oni już poszli za Jezusem, ale jeszcze nie było tak, jak trzeba. Co ich zmieniło? Co było im potrzebne, żeby mogli wywierać wpływ? Ducha Świętego potrzebowali, Ducha Jezusa potrzebowali. Potrzebowali być napełnieni Duchem Świętym, tak? Tak, tak. Od tego momentu, gdy Duch Święty na nich wstąpił i wypełnił ich, zaczęli wywierać pozytywny wpływ. I nam też potrzeba napełnienia Duchem Świętym. Ale o tym to już następnym razem. Powstańmy do modlitwy.